Najpierw bardzo się cieszę, że jeszcze mogę się odezwać. A latka lecą, lecą. Ale święty Józef właśnie w miarę upływu czasu i gdy diecezja podrasta, już osiągnęła jakby dojrzałość licząc wiekiem świeckim, to coraz więcej on się pokazuje, Józef. I dlatego też on jest tym blaskiem, w którym patrzymy na naszą diecezję od początku po dziś dzień i tak pewno będzie w przyszłości. Biskup Edward, który dopiero rozpoczął swoją posługę, też widzę się zauroczył świętym Józefem i najczęściej o nim mówi. Bardzo się cieszy, jak mu coś ktoś tam podrzuci z doświadczenia diecezji właśnie. No i ja też chciałem tą wypowiedź moją tak oprzeć na doświadczeniach. Nie tyle to jest studium, referat, ile takie refleksje, przeżycia. One są uporządkowane, przynajmniej się tak starałem to uczynić i zapraszam wszystkich, aby podążyli jakby w kierunku trzech spojrzeń. Już tu wymienił ksiądz prezes, mianowicie to spojrzenie duszpasterskie, dalej doktrynalne, o zabarwieniu raczej doktrynalnym i wreszcie liturgiczne. Doświadczenie, życie, więc zdawałem sobie sprawę z tego, że może mnie to ponieść i wtedy by to sympozjum jakoś zachwiało się w proporcjach czasowych, więc napisałem sobie i będę raczej czytał, żeby się trzymać jakichś takich ram. Najpierw te refleksje duszpasterskie i chcę je osnuć wokół dwóch spraw, a to jest obraz świętego Józefa Kaliskiego i peregrynacja tego obrazu poprzez diecezję. Ten nasz obraz, święty Józef Kaliski, nazwa, dziwna nazwa, ona prowokuje. Dlaczego nazywają świętym Józefem Kaliskim najpierw Józefem, skoro to jest święta rodzina? Ja już nie będę mówił, jak się pomyliłem w mojej młodości, szukałem świętego Józefa Kaliskiego w Kaliszu i nie znalazłem świętą rodzinę. Bo tak jakoś patrzałem, obiektywnie mnie się wydawało. To jest święta rodzina, ale tu nazywają wszyscy Józefem, Kaliskim Józefem. To jest wielka odwaga w tym. I że też nikt nie, ja nie słyszałem w ciągu tych lat, jak byłem tutaj ordynariuszem, żeby ktoś tak delikatnie nawet zwrócił uwagę, słuchajcie, tak nie wolno, jak święty Józef Kaliski. On jest dla całego Kościoła, a my go czcimy tam, nie nazywamy go, że to jest, nie wiem, krakowski, warszawski czy jakiś. A wy w Kaliszu? Co to ma znaczyć? Tak się to przyjęło? I nikt nie protestuje. Pytanie nasuwa się z jeszcze większą natarczywością, gdy zwróci się uwagę na osoby, które na obrazie widnieją. Osoby Trójcy Przenajświętszej w układzie pionowym oraz osoby Maryi, Jezusa i Józefa. W układzie poziomym. Jak to się stało, że ten obraz otrzymał imię Józefa, a więc osoby rangą najniższej. Jak to się stało? Już wspomniałem, trzeba przyznać, że ten, który odważył się nazwać pierwszy świętym Józefem Kaliskim ten obraz, musiał być bardzo odważnym człowiekiem. Ale musiał mieć też jakieś uzasadnienie dla tej swojej inwencji. Czy kierował się tylko szczególną czcią, którą, jak można się domyślać, żywił dla świętego patriarchy? Czy może miał inne jeszcze powody? Zdumiewa jednak, że nazwę obrazu święty Józef Kaliski powszechnie uznano. Owszem, używa się także nazwy święta rodzina. Można ostatecznie obie nazwy traktować zamiennie. Niemniej nikt nie kwestionuje nazwy święty Józef Kaliski. Co więcej, nazwa ta ma wyraźne pierwszeństwo. Może opatrzność, dopuszczając niezwykłą nazwę obrazu, chce przez nią coś powiedzieć. Czy chce coś powiedzieć także ludziom naszych czasów, początku XXI wieku? Pytanie. Odpowiedź zdaje się sugerować sam obraz. Na obrazie jest bowiem małżeństwo Maryi i Józefa. Na obrazie jest rodzina Jezusa oparta na małżeństwie Maryi i Józefa. No i on, bohater, święty Józef, małżonek Maryi, ojcowski opiekun Zbawiciela, głowa świętej rodziny, Józef, ojciec. A więc małżeństwo, rodzina, ojcostwo. Oto są wartości wpisane w kaliski obraz. Na obrazie osoby Trójcy Przenajświętszej widnieją jakby Boży podpis pod tymi wartościami. Może one tak leżały sobie przez wieki, niezauważone albo nie tak bardzo zauważone, aby jakoś zaczęły mówić w naszych czasach. Bo to są wartości, które stanowią fundament istnienia życia, rozwoju człowieka, ludzkości, społeczeństw, narodów, państw. Święty Józef, który te wartości reprezentuje na obrazie, im patronuje. On milczący na kartach Ewangelii zdaje się krzyczeć z kaliskiego obrazu jakby na alarm. Uważajcie. Uważajcie na małżeństwo, uważajcie na rodzinę, uważajcie na ojcostwo, uważajcie, są one w niebezpieczeństwie. To pierwsza taka refleksja. Druga związana z peregrynacją obrazu świętego Józefa Kaliskiego. Było to na samym początku diecezji. Uczestniczyłem w uroczystościach pożegnania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedzającej polskie diecezje. Miałem cały czas dla siebie. Tylko siedziałem, modliłem się i sobie myślałem, gdyby tak Matka Boża przyszła do naszej diecezji, jakże by nam była pomocna w budowaniu i integrowaniu. Owszem, przyjdzie, tak myślałem, ale dopiero za kilkanaście lat. A może by tak zaprosić świętego Józefa, by on w swoim kaliskim wizerunku na wzór o Maryi Częstochowskiej nawiedził parafie i ośrodki duszpasterskie naszej diecezji? Tak sobie pomyślałem i spodobała mi się ta myśl. Jechałem potem dalej i przyjechałem do Kalisza. Poleciałem do nieżyjącego już księdza prawata Lucjana Andrzejczaka, który wtedy był kustoszem sanktuarium, i mówię: księże Lucjanie, a co by tak było, gdybyśmy świętego Józefa wyprowadzili tutaj z sanktuarium i niechby on przeszedł diecezję? Przecież to jest jego diecezja, on jest patronem na wzór Matki Bożej. O, Lucjanowi się też ta myśl spodobała, ale on od razu mówił: ale obrazu oryginalnego to nie możemy wyprowadzić, to jest niemożliwe. Mówię: no to jak? Zrobimy kopię. Zrobiliśmy kopię, dwie kopie i pojechaliśmy z tymi obrazami do Rzymu. To była taka pierwsza diecezjalna pielgrzymka. Poprosić Ojca Świętego o błogosławieństwo. W pielgrzymce wzięło udział ponad 800 diecezjan z wszystkich sześciu części, z których diecezja została utworzona. Tak liczna pielgrzymka na początku istnienia diecezji była obiecującym znakiem. To pewno święty Józef już tak zaczął tym wszystkim kierować. Mimo że wcześniej otrzymałem z domu papieskiego zapewnienie o osobnej dla nas, dla kaliskiej pielgrzymki, audiencji, to gdy przybyliśmy do Rzymu, powiedziano, że jest to niemożliwe, ale będziemy mieli osobne miejsce w czasie audiencji generalnej. To był czas beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej oraz Angeli Truszkowskiej. Przybyła na beatyfikację wiele urzędowych delegacji, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ojciec Święty był bardzo zajęty. No, co zrobić? Uczestniczyliśmy z radością w beatyfikacji, a potem w audiencji generalnej. Ale w sercach mieliśmy pewien smutek i niedosyt. I oto niespodzianka. Pod koniec audiencji generalnej podszedł do mnie jeden z bratów domu papieskiego i wręczył mi zaproszenie na audiencję dla naszej pielgrzymki. Odbyła się ona nazajutrz na dziedzińcu papieskim w Watykanie, gdzie na chwilę miał do nas wyjść Ojciec Święty. Tak nam powiedział, wtedy chyba jeszcze nie był biskupem, ksiądz Stanisław Dziwisz. A owa chwila urosła do półtorej godziny. Nie podobało się to księdzu Dziwiszowi, w ogóle nie patrzył na nas. Ojciec Święty natomiast został jakby zawłaszczony przez nas i po krótkim słowie, które skierował, i po błogosławieniu obrazów, jakoś dał się sprowokować, podszedł do jednej grupy tych pielgrzymów i pozwolił sfotografować się z nią. No, kolejna też prosiła i tych grup było pewno 18. Rozmawiał, cieszył się, widać, no, dobrze się czuł z nami. Ta niezwykła audiencja, której miało nie być, która miała być na chwilę, a która osiągnęła czas półtorej godziny, była dla nas kolejnym znakiem. Święty Józef działa. A może też i jeszcze to zostało spotęgowane przez błogosławione siostrę Faustynę, którą przecież bardzo czcimy w diecezji. No i matkę Angelę Truszkowską, no jakby nie było, Kaliszankę. Ona nie mogła zawieść. I tak z obrazem pobłogosławionym przez papieża, drugi zostawiliśmy mu, wróciliśmy do Kalisza. I tu przez prawie rok siostry zakonne omadlały po swoich domach i klasztorach tą peregrynację. Uroczysta inauguracja peregrynacji odbyła się na placu przed Bazyliką Sanktuarium Świętego Józefa. Mszy przewodniczył nuncjusz apostolski. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu biskupów. Po mszy rozpoczęło się wielkie dzieło nawiedzenia patrona diecezji. Pierwszą parafią był Złoczew. Podczas doby nawiedzenia misjonarze głosili nauki, księża słuchali spowiedzi, ludzie się modlili. To w Złoczewie, usłyszałem od proboszcza dziekana, też już dzisiaj nieżyjącego, wspaniałego kapłana, księdza Piotra Światłego, słowa, które często są powtarzane. On mówił tak, zapytał się, księże prałacie, no jak tam? Byli wszyscy księża przy stole, a on mówi, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi. Święty Józef zajął ich tak, że poczuli, prawda, trud. Ale ten trud był powodem radości. Święty Józef w znaku kopii kaliskiego obrazu szedł z parafii do parafii. Prawie 2 lata trwało to jego przejście. A wszędzie był witany i przyjmowany z wiarą i miłością. Ludzie bardzo kochają świętego Józefa. Na jego cześć dekorowali domostwa miejscowości, kilometry dróg, tak jak Matce Bożej. Przeszedł naszą diecezję, swoją diecezję wzdłuż i wszerz, pobłogosławił, rozpoczął integrację. To takie dwie duszpasterskie refleksje, wspomnienia, a teraz trochę zabarwienia takiego doktrynalnego. I znowu je chcę tak skupić wokół dwóch myśli, idei. Pierwsza, Józef, małżonek i ojciec. Małżonek i ojciec. A druga myśl to problem. Z jakim musiał się zmierzyć święty Józef? Mianowicie dziewicze macierzyństwo Maryi. I zaraz tutaj wspomnę, że ten problem najpierw miała Maryja. I to z równym napięciem niż święty Józef, tylko u Maryi wszystko zostało załatwione w chwili. Ona też nie wiedziała, jak to się stanie. Ma być matką, jak? Dziewicą? To jest niemożliwe. Więc to ten problem. Ale najpierw Józef, małżonek i ojciec. W małżeństwie Józefa z Maryją zaczyna się, że tak powiem, realizować józefologia. W małżeństwie. Małżeństwo to zawarte według praw i zwyczajów, jakie istniały w tamtych czasach u Żydów. Nie jest tylko jednym z małżeństw. Nie jest tylko jednym z żydowskich małżeństw. Jest jedynym takim małżeństwem w dziejach świata. Podkreślam, jedynym takim małżeństwem. Małżeństwo Maryi z Józefem, tego małżeństwa chciał Bóg i włączył je w historię zbawienia. Bóg nad nim czuwał i nim kierował. Bóg wybrał Maryję i Józefa, aby byli dla siebie małżonkami. Wyposażył ich i odpowiednio przygotował do zadań, jakie mieli pełnić wobec Jezusa, Zbawiciela świata. Bóg chciał, aby małżeństwo Józefa z Maryją zaistniało przed wcieleniem. I tak się stało. Anioł zwiastun wcielenia został posłany przez Boga do Maryi dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Przyjmując we wcieleniu człowieczeństwo z Maryi dziewicy, Jezus, Syn Boży, stał się jej synem, a ona jego naturalną matką, matką Syna Bożego. Równocześnie Jezus, Syn Boży, wszedł w pewną, szczególną relację do tego, którego Maryja jest matką i małżonką. Jest małżonką. Jak tę relację określić? Nie była to relacja syna do ojca, jak ma to miejsce u ludzi. Jezus bowiem poczuł się i narodził mocą Ducha Świętego. Józef nie jest naturalnym ojcem Jezusa. Nie jest naturalnym ojcem, ale jest ojcem. Wszędzie w Nazarecie, gdzie mieszkał, nazywali go ojcem Jezusa, a Jezusa nazywali synem Józefa cieśli. Również Maryja go, która znała prawdę, nazywała ojcem Jezusa. Oto ojciec tu i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Na podstawie małżeństwa z Maryją można i trzeba Józefa nazwać ojcem prawnym, przybranym, domniemanym. Te określenia są prawdziwe, ale nie wyczerpują znaczenia relacji Jezusa do Józefa i Józefa do Jezusa. Ta relacja jest bogatsza, ale ona jest tajemnicą. Jezus we wcieleniu stał się synem Józefa w szczególnym i niepowtarzalnym znaczeniu na podstawie szczególnego i niepowtarzalnego zadania, jakim Bóg obdarował świętego Józefa. O tym szczególnym zadaniu Józef dowiedział się w swoim zwiastowaniu, podobnym do tego, jakie otrzymała jego małżonka. Dowiedział się mianowicie, że Bóg chce, aby wziął do siebie Maryję, swoją małżonkę brzemienną, pozostającą jednak dziewicą, zgodnie z tym, co wcześniej zapowiedział przez proroka, że dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. Dziecko bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Wtedy Józef wziął natychmiast brzemienną Maryję do siebie, stworzył jej dom, otoczył ojcowską opieką. W Betlejem wybrał miejsce ubogie, ale godne, by mogła urodzić syna. Nadał mu imię, obrzezał. W ten sposób uznał w sensie zwyczajowym i cywilnym Jezusa, syna Maryi, za swego syna. Wszystkie te czynności właściwe ojcu święty Józef spełniał powodowany poleceniem, jakie otrzymał od Boga Ojca. Józef stał się i był ojcem nie z ciała, lecz z ducha. Było to ojcostwo duchowe, którym Bóg go obdarował. Bóg Ojciec. Jedyne i szczególne ojcostwo. Nasuwa się tu inna refleksja, mianowicie, że trafną miał intuicję artysta, malarz, autor kaliskiego obrazu, który twarz Józefa przedstawił na wzór twarzy Boga Ojca. Bóg Ojciec i Józef Ojciec z woli Boga Ojca. Inne zagadnienie, mianowicie ten problem, z którym spotkał się Józef, to jest dziewicze macierzyństwo Maryi. Na początku pytanie, w jaki sposób Józef dowiedział się o macierzyństwie swojej małżonki Maryi? Czy dowiedział się wówczas, gdy wszyscy już z wyglądu widzieli, że Maryja jest matką? Czy wtedy się dowiedział? Tak powszechnie się przyjmuje. Możliwa jest jednak do rozważenia inna wersja. Jaka? Józef dowiedział się o macierzyństwie Maryi wcześniej niż inni to zauważyli. Dowiedział się od samej Maryi. Za taką możliwością zdają się przemawiać głównie dwie racje. Najpierw miłość, miłość. Maryja kochała Józefa i Józef ją kochał. To była prawdziwa miłość, wielka i piękna, którą obdarzył ich ten, który jest miłością. Miłość dzieli się z umiłowanym. Jakże Maryja mogłaby milczeć wobec ukochanego Józefa, swojego małżonka, o tym, że stała się matką? Jakże mogłaby zostawić go bez słowa w tak ważnej sprawie, która przecież z racji zawartego małżeństwa odnosiła się także do Józefa i jakoś go dotyczyła? Miłość. A potem inna racja. Precedens. Jest precedens. Precedensem jest Elżbieta, krewna Maryi. Zanim macierzyństwo Maryi stało się zauważalne dla wszystkich, Elżbieta już o nim wiedziała. Skąd? Bóg jej to objawił. Ewangelia mówi, że po zwiastowaniu Maryja spiesznie udała się do Elżbiety. Skoro weszła do jej domu, ją pozdrowiła. I wtedy Elżbieta poczuła się niezmiernie zaszczycona i zawołała: czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Z tych słów wynika, że Elżbieta wiedziała już wtedy, iż Maryja jest matką i że jest matką Pana. Pana to znaczy Boga. Skąd o tym wiedziała? Bóg jej to objawił. Jeżeli Elżbieta wiedziała o macierzyństwie Maryi wcześniej, niż stało się ono dla wszystkich widoczne, dlaczego Józef nie miałby o nim dowiedzieć się wcześniej? On, wybrany przez Boga na małżonka Maryi i prowadzony przez Ducha Świętego. Wydaje się, że Maryja spontanicznie, z potrzeby serca i nie bez inspiracji Ducha Świętego, pośpieszyła powiedzieć swojemu małżonkowi, najprędzej jak było to możliwe, o swoim zwiastowaniu i o tym, co podczas niego się wydarzyło. Powiedziała mu, że stała się matką Syna Najwyższego i że sprawił to Bóg swoją mocą. Ona zaś zgodziła się. Jak Józef mógł zareagować na to, co usłyszał od Maryi? Prawdopodobnie czuł się porażony. To, co usłyszał, było tak niezwykłe i zaskakujące, że musiało się Józefowi wydać nie do wiary. Przekraczało rozum i doświadczenie. Jak jego Miriam mogła stać się matką bez udziału mężczyzny? Przecież to niemożliwe. Najtrudniejsze zaś, a zarazem najważniejsze, musiało być pytanie, które zawładnęło Józefem. co miałoby znaczyć to, że Maria, jego małżonka, stała się matką Syna Najwyższego. W tej sytuacji Józef w żaden sposób nie widział siebie u boku Maryi. Co miałby on robić? Jak się zachować wobec dziecka swojej małżonki, dziecka, które było Synem Najwyższego? Co on miałby robić? Jedno przychodziło mu do głowy: uciec. Uciec jak najprędzej od tego wszystkiego. Nie mieszać się w sprawy Najwyższego. Uciec. Ale jak? Józef był człowiekiem prawym. Kochał swoją Miriam. Nie mógł uczynić czegoś, co by ją wystawiło na podejrzenia lub zniesławienie. Więc myślał. Nie mógł jakoś sobie z tym poradzić i nic innego mu do głowy nie przychodziło. Uciec. Jakże potrzebował wówczas pomocy i światła z góry, od Boga. Postanowił rozstać się z Maryją Pokryjomu. Czy był to dobry pomysł? I wówczas znowu wkracza Bóg. Józef otrzymuje swoje zwiastowanie. I trzeci taki nurt, refleksje liturgiczne, i znowu one są skoncentrowane wokół dekretu, jaki w dniu 1 maja 2013 roku wydała Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Mianowicie dekret ten dotyczył włączenia wezwania świętego Józefa do mszy świętej w drugiej, trzeciej i czwartej modlitwie eucharystycznej. Zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny ma być we mszy wymieniany święty Józef, jej oblubieniec, a po nim święci apostołowie i ewentualnie inni święci patronowie. Decyzja zawarta w dekrecie rzymskiej kongregacji ma ogromne znaczenie zarówno dla pomnożenia kultu świętego patriarchy, jak też teologicznego określenia nauki Kościoła o świętym Józefie. W sformułowaniu dekretu kongregacji trzeba zauważyć kilka aspektów. Pierwszy to waga samego włączenia imienia Józefa do modlitw eucharystycznych. Wszak modlitwa eucharystyczna jest ośrodkiem i szczytem celebracji mszy świętej. Urzędowe umieszczenie w niej i to na stałe imienia jest więc szczególną formą kultu, jakim Kościół chce obdarzyć świętego Józefa. Dalej, modlitwa eucharystyczna jest miejscem, w którym Kościół wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, obecnego w swoim ciele i w swojej krwi pod postaciami chleba i wina. Kościół w tę wiarę włącza teraz świętego Józefa, małżonka Maryi, opiekuna Zbawiciela. Dalej, modlitwa eucharystyczna jest miejscem teologicznym, locus theologicus, czyli źródłem poznania nauki Kościoła. Włączenie świętego Józefa do największej modlitwy, jaką ma Kościół, stanowi pewnego rodzaju wypowiedź teologiczną o świętym Józefie. Kim on jest i jaka jest jego misja w dziele zbawienia? Trzeba też zwrócić uwagę na aspekt ważny, zawarty w dekrecie kongregacji, jaki wynika z usytuowania, jakie Kościół dostrzegł dla świętego Józefa we mszy świętej. Jego imię ma być wymieniane w łączności z Matką Bożą, zaraz po jej imieniu. Odpowiada to Bożemu zamysłowi dotyczącemu wcielenia Syna Bożego. Bóg bowiem wybrał Maryję i Józefa i połączył ich więzią małżeństwa w perspektywie zadań, jakie mieli pełnić wobec Jezusa, Zbawiciela świata. Nie powinno się więc rozdzielać Maryi od Józefa, ani Józefa od Maryi. Z woli Boga należą oni do siebie. Kolejny aspekt, który należy zauważyć, wyrażony został w brzmieniu, jakie dekret nadał imieniu świętego Józefa. Mianowicie Józef, oblubieniec Najświętszej Bogu Rodzicy Dziewicy. Przyznam się, że wolałbym zamiast słowa oblubieniec, po łacinie sponsus, by użyto słowa małżonek, małżonek Maryi. W każdym razie dekret w przytoczonym brzmieniu akcentuje małżeństwo Józefa z Maryją. Ich małżeństwo ma bowiem fundamentalne znaczenie w dziejach zbawienia. Ranga dekretu jest zarządzeniem. Zarządzeniem wydanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na mocy, cytuję, uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka. Obowiązuje więc we wszystkich kościołach partykularnych, czyli w diecezjach, istniejących w Kościele katolickim na całym świecie. Wydaje się, że szczególny powód do radości z ukazania się dekretu ma diecezja kaliska. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że święty Józef jest jej patronem i że w Kaliszu, jej stolicy, znajduje się sławne jego sanktuarium. Nie wszyscy wiedzą, że z diecezji kaliskiej wyszło orędzie z przesłaniem ukazującym świętego Józefa jako patrona ludzi naszych czasów. Skierował je 10. Międzynarodowy Kongres Józefologiczny, który obradował w Kaliszu w dniach od 27 września do 4 października 2009 roku. W orędziu kongresu znalazła się propozycja, cytuję, aby imię świętego Józefa włączyć we mszy świętej do każdej modlitwy eucharystycznej i, znowu cytuję, zaraz po imieniu Maryi. Propozycja zawarta w orędziu kongresu została przekazana Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja pozytywnie odniosła się do niej i zwróciła się do Stolicy Apostolskiej, prosząc ją o aprobatę. Wkrótce potem mówiono nieoficjalnie, że Ojciec Święty Benedykt XVI polecił włączyć imię świętego Józefa do mszy świętej po myśli prośby przedstawionej mu przez Konferencję Episkopatu Polski. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wspominając historię aktu włączenia świętego Józefa do kanonu mszy, wymienia najpierw błogosławionego Jana 23, który imię świętego Józefa włączył w czasie Soboru Watykańskiego II do pierwszej modlitwy eucharystycznej. Następnie wymienia papieża Benedykta XVI, który przyjął prośbę wyrażoną w różnych częściach świata. Wśród tych próśb znalazła się zapewne prośba Konferencji Episkopatu Polski. Patrząc czasowo, uplasowała się ona w momencie posiadającym zasadnicze znaczenie dla podjęcia pozytywnej decyzji. I na zakończenie, co dalej? Co dalej? Idąc w refleksji teologicznej za Bożym zamysłem dotyczącym małżeństwa Maryi i Józefa w dziejach zbawienia, nie jest wykluczone, że kiedyś zostaną podjęte w Kościele starania o włączenie wzmianki o małżeństwie Józefa i Maryi do składu apostolskiego, do credo. A wystarczyłoby tak niewiele. Wystarczyłoby odpowiedni człon składu apostolskiego rozszerzyć o dwa słowa. Dwa słowa, które znajdują się w Ewangelii. Poszerzony człon credo brzmiałby wtedy następująco. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, poślubionej Józefowi. Nie ma trudności. Może znowu, księże Andrzeju, prezesie, będzie kolejny kongres w Kaliszu i mnie już nie będzie, chociaż nigdy nie wiadomo, Pan Bóg ma poczucie humoru i wtedy przypomnijcie sobie, może by się to udało, a może trzeba, poślubionej Józefowi. No to jest Ewangelia. Ja tu już kiedyś wspomniałem, był taki zjazd liturgistów z całej Polski. No i o tym wspomniałem. No oni tak słuchali. Nie wiadomo było, co ci uczeni mężowie myślą, ale nazajutrz dowiedziałem się, że szeptali sobie, jeżeli do credo dostał się Piłat, no, szczęść Boże.